będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wita się z wami ojciec Andrzej, jezuita. W ubiegłym roku rozważaliśmy z racji roku świętego Stanisława Kostki, który był poświęcony właśnie jemu w kościele rzymskokatolickim. A w tym roku Kościół katolicki poświęca go świętej Bernadecie Subiru. Ten rok zaczął się już 8 stycznia w Lourdes 2019 roku i będzie trwał przez ten cały rok. Obchody są związane ze 175. rocznicą urodzin i 140. rocznicą jej śmierci. To właśnie tu, w Lourdes, 14-letnia Bernadetta Subiru miała objawienie Matki Bożej w 1858 roku. Bernadetta Maria Subiru urodziła się 7 stycznia 1844 roku w Lourdes, a zmarła 16 kwietnia w 1879 roku jako siostra zakonna Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Nevers. Chcemy tą świętą więc bardziej poznać, przybliżyć ją sobie po to, żebyśmy mogli bardzo wiele wyciągnąć duchowych naszych wartości, abyśmy mogli, zgłębiając nauczania, ale przede wszystkim zgłębiając objawienie Maryi, mogli coś zyskać dla naszej duszy. Nim jednak rozpoczniemy zajmować się samą świętą Bernadettą i objawieniami, najpierw chciałbym, byśmy przyjrzeli się Francji. Bóg bowiem nie przychodzi do nas w dzisiejszych czasach tylko dlatego, że jesteśmy bardzo pobożnym narodem, czy po prostu chciałby nas umocnić, wzmocnić w naszej wierze, ale jeśli przychodzi, to przychodzi, by w jakiś sposób dać nam znak, objawić swoją obecność, pokazać przez objawienie, że rzeczywiście On jest związany z nami, że interesuje Go to wszystko, co dzieje się wokół nas, że dostrzega trud, dostrzega także nasze smutki, nasze bolączki, dostrzega to, że nie wszystko posiadamy, że często jesteśmy ubodzy, także i ubodzy fizycznie. Bóg po prostu chce zamanifestować swoją obecność. A posłużył się Matką Bożą, między innymi też dlatego, że Francja w czasie objawień jest Francją, która nie tylko, że atakuje Kościół, ale chce go zniszczyć. Chce zniszczyć wiarę, chce zniszczyć to wszystko, co ten kraj zbudowało. A przecież była to pierwsza córa Kościoła rzymskokatolickiego. Pierwsza córa, ta, która narodziła się z chrześcijaństwa, która chrześcijaństwo u siebie wprowadziła i była taką sztandarową przewodnią dla wszystkich innych. I w tej właśnie krainie przychodzi zły, który chce wszystko wywrócić do góry nogami. A stało się to przez rewolucję francuską. Nim jednak będziemy mówić o tej rewolucji, która zmieniła ten kraj. Wyjaśnijmy sobie, że rewolucja oznacza nagłe obalenie obowiązującego ustroju politycznego przy równoczesnym wprowadzeniu nowego porządku. I rewolucja cechuje się tym, że zmiana systemu następuje gwałtownie przy użyciu siły i aprobacji społeczeństwa. I tak rzeczywiście było we Francji. Jednak to nie było na takiej zasadzie, że nagle ludzie się zebrali i wystąpili przeciwko królowi, przeciwko kościołowi. Ale to wszystko było bardzo mocno osadzone w pewnym programie, który w tym kraju był prowadzony. A mianowicie grupa jakichś ludzi, która gdzieś tam zebrała się po to, żeby taki program wymyśleć i wprowadzić go w życie. I ta grupa się zebrała już w 1500, około w 1500 roku. 300 lat trwało przygotowanie do rewolucji. 300 lat Francja była ciągle jakby namawiana do tego, by zerwać z Panem Bogiem, by zerwać z Kościołem. I była to zorganizowana akcja, pełna nienawiści przeciwko chrześcijaństwu, a zwłaszcza przeciwko Kościołowi. Prawie 3 wieki systematycznego wykpiwania religii, podsycania nienawiści do duchowieństwa i do zakonów, szkalowania, kłamania. Według znanej zasady Voltaire'a, kłam, kłam, a coś z tego zostanie. Podważyły one wiarę we wszystkich wartościach społeczeństwa i doprowadziły w końcu do zniszczenia Kościoła i do fizycznego wystąpienia duchowieństwa w okresie rewolucji francuskiej i do fizycznego wytępienia duchowieństwa w okresie rewolucji francuskiej. Znaczy to, że celem świadomym i przemyślanym, a planowo wykonanym rewolucji francuskiej było zniszczenie chrześcijaństwa i całej XVIII-wiecznej katolickiej kultury tego kraju. Stąd też ta rewolucja przez katolików była i jest instynktownie uważana za nieszczęście w historii Francji, a przez wrogów chrześcijaństwa była i jest ceniona i wychwalana jako najważniejsze i najbardziej pozytywne wydarzenie w historii narodu francuskiego i całego świata cywilizowanego. Do tego wydarzenia bardzo mocno włączyła się masoneria, która miała te swoje loże, swoją całą strukturę podziemną, tajną, dzięki której mogła wprowadzić i urzeczywistnić wszystko to, co rewolucja francuska potem ze sobą niosła. A więc to, na co warto zwrócić uwagę, że wszystko to było przygotowane. Warunki do powstania takiego buntu to przede wszystkim był finansowy kryzys kraju, którego efektem był dług. Jedną z osób spoza Francji odpowiadającą za kryzys był Benjamin Franklin. Kolejnym krokiem było doprowadzenie do braku zboża wiosną i latem 1789 roku. W istocie było to zakulisowo wykupowane i chowane przez ludzi z kręgu księcia Filipa Orleańskiego. Filip już w wieku 24 lat był wielkim mistrzem jednej z lóż. Pochodził z bogatego rodu, poślubił po drodze swojego życia bardzo bogatą dziedziczkę. Był jednak bezwzględnym przeciwnikiem króla, a zarazem sam chciał zasiąść na tronie. Mając takie nastawienie, w 1770 roku wszedł w braterski układ z parlamentem, a wszystko to skierowane przeciwko królowi. Następnie podczas samej rewolucji wykładał niemałe sumy na pomoc swoim braciom, w cudzysłowie swoim. Jednak wracając do tematu, incydent ze zbożem miał tylko jeden jasny cel. Większe zbuntowanie ludu przeciwko królowi, który i tak, jak wcześniej zapewniał rolnikom, dogodne warunki, czyniąc je jednym z najlepszych w Europie. Mimo to, jak wiemy, rewolucja wybuchła. Wybuchła i to, co było jej rzeczywiście plonem, to śmierć bardzo, bardzo wielu ludzi. I to ludzi światłych, a nade wszystko bardzo dużo księży, zakonnic, kardynałów, ludzi kościoła po prostu zostali wtedy straceni. Ostrze całej rewolucji na początku było skierowane przeciwko Kościołowi, przeciwko Panu Bogu. Zresztą masoneria w swoim założeniu jakby podnosiła to, co w swoim filozoficznym uniesieniu propagowała, a więc żeby odejść od religii, od Boga. Człowiek ma być według tej filozofii nowej oświecony. A to oświecenie ma polegać na tym, że człowiek zastępuje Pana Boga. Staje się centrum uwagi. On staje się najważniejszy. Wszystko się wokół niego kręci. Człowiek w centrum. Bóg idzie na śmierć. Jest wyrzucony ze społeczeństwa, wyrzucony z życia człowieka. A więc i w gospodarstwie, i w kulturze, i w polityce zaczęły dominować idee liberalne oraz kult indywidualizmu. Zgodnie z rewolucyjnym hasłem wolność, równość, braterstwo, które były głównym mottem walczących o nowy ład, doszło do zeświadczenia kultury i społeczeństwa. Przypomnijmy sobie, że wolność, równość i prawa człowieka to podstawowe wartości, które znalazły swój wyraz w rewolucji, ale przecież źródłem ich powstania jest w końcu Ewangelia. Tak potrafią ci, którzy walczą z Kościołem, wykorzystywać Ewangelię dla własnych celów. I to, co się zrodziło w tej rewolucji francuskiej, uważa się przez wielu za źródło powstawania systemów totalitarnych później na całym świecie. Ta rewolucja francuska więc zmieniła oblicze Francji. Francja katolicka dotychczas przestaje być nie tylko katolicką, ale jest Francją, która walczy z Kościołem, która walczy z Bogiem, która chce tego Boga wyrzucić z całego społeczeństwa, z jego kultury, ze wszystkiego, czyli ograbić Boga ze wszystkiego. Można powiedzieć, że w bardzo wielu ludziach powstał taki zamęt. Powstało to na tym gruncie życia wewnętrznego, powstała ta nowa idea. Człowiek jest jakby w centrum uwagi. Człowiek jest jakby w centrum życia. Bóg nie przestaje się liczyć. I taka to była Francja, do której Matka Boża przychodzi ze swoim objawieniem. Francja wewnętrznie poraniona, Francja, która boryka się ze swoją wiarą, boryka się ze swoją tożsamością. Maryja w takim właśnie momencie dla Francji przychodzi, by dać jej znak. Przychodzi, by obudzić ją z tego wszystkiego, co rewolucja francuska zasiała i co spowodowało wewnętrzny duchowy jej upadek. Patrząc na to, co wydarzyło się poprzez rewolucję francuską, a co dzisiaj możemy również odczytywać w Europie, zobaczmy, że podobne analogie ciągle występują. Są widocznie jakieś siły, być może także związane z masonerią, bo to kłamanie i kłamanie po to tylko, żeby osłabić wiarę, po to, żeby tylko szkalować Kościół, dzisiaj jest też bardzo mocno widoczne. Dzisiaj również się rzuca różnego rodzaju podejrzenia, niepodejrzenia. Pisze się takie nagłówki po to, żeby tylko ludzie tracili wiarę, zwłaszcza ludzie młodzi. Ten atak skierowany jest właśnie do nich, po to, żeby oni odeszli od wiary, odeszli od Boga. Często my, dorośli, w tym pomagamy młodym, bo rzeczywiście coraz mniej ludzi chodzi do kościoła, coraz mniej ta wiara jest w nas rzeczywiście żywa. Coraz więcej jest tych rozwodów, które to wszystko ukazują słabość naszej wiary. Słabość wiary w naszym społeczeństwie. Dlatego warto więc przyjrzeć się objawieniom w Lourdes, po to, żeby też usłyszeć, co Matka Boża ma dzisiaj nam do powiedzenia. Byśmy my nie poszli drogą Francji, byśmy nie odrzucali Pana Boga, nie zamieniali świątyń na dyskoteki, ale by w świątyniach ludzie przychodzili i się modlili, by oddawali cześć i chwałę swojemu Stwórcy. Przyjrzyjmy się więc Matce Bożej i jej objawieniu. Nim to jednak nastąpi, najpierw jeszcze popatrzmy na miejsce, gdzie Maryja przychodzi. Nie przychodzi w Paryżu, w wielkim mieście, gdzie wszystko się dzieje od strony kultury, filozofii, gdzie są różnego rodzaju starcia, zgrzyty związane z różnym typem myślenia, ale przychodzi do bardzo ubogiej wioski w Pirenejach. Pireneje są takie dzikie, niedostępne i nieprzewidywalne. Choć nie są dla nas tak egzotyczne, to jednak kryją wiele tajemnic, mają wiele uroku w sobie. Północne stoki Pirenejów należą do Francji i tworzą pas o szerokości od 30 do 40 kilometrów, a szczyty liczą tu około 3000 metrów nad poziomem morza. Góry te posiadają wiele bogactw. Oprócz średniowiecznych miasteczek, dzikiej zwierzyny, darem tych gór są źródła mineralne, które przyczyniły się do rozwoju turystyki uzdrowiskowej. Cechą więc charakterystyczną tego obszaru jest występowanie jezior kraterowych oraz gorących źródeł mineralnych. Już w starożytności istniało tutaj uzdrowisko. W okolicy można podziwiać również około 500 romańskich kościołów. Sama Auvergne uzyskała sobie miano królowej pielgrzymek, gdyż znajduje się tu wiele ośrodków kultu religijnego. I właśnie w takim rejonie znajdują się takie miasta jak na przykład Tuluza, stolica regionu, ważny ośrodek akademicki badań lotniczych, kosmicznych. Bywa też nazywana różowym miastem, ponieważ elewacja wielu budynków składa się z czerwonej cegły. Jest to więc miasto fascynujące, nowoczesne, ale nie brak tu także zabytków, na przykład różnego rodzaju bazyliki, które są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Innym takim miastem, ważnym ośrodkiem pielgrzymim jest Kukemendu. Między innymi jest tutaj sanktuarium Matki Bożej Czarnej Madonny. Miasto to powstało w średniowieczu i główną atrakcją są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO kościół Saint-Seue oraz krypta Saint-Amedou. Dalej jest też miasteczko, w którym znajduje się jakieś egipskie hieroglify i znajdujący się tam odkrywca tegoż hieroglifów, Muzeum Champollion. Jest także Kunć, jedno z najważniejszych punktów drogi do Santiago de Compostela. Miasteczko, które powstało już w średniowieczu, słynie z powstałego w XI wieku opactwa, które jest arcydziełem architektury romańskiej. Jest też piękna dolina Dordogne, malownicza, bardzo piękna. Przyroda tu jest wspaniała, urocze miasteczka, wspaniałe widoki są tu gwarantowane. I właśnie w takim miejscu świata jest też malutka wioska Lourdes. Dzisiaj niewielkie miasteczko, ale odwiedzane rocznie przez ponad 6 milionów turystów. Stanowi jeden z najbardziej znaczących sanktuariów maryjnych na świecie. Wszystko to się rozpoczęło w 1858 roku, kiedy to 14-letnia dziewczynka o imieniu Bernadetta doznała 18 objawień Matki Boskiej. Najważniejszym obiektem jest Grota Objawień, a w pobliżu kilkanaście basenów, w których zanurzają się modlący o wyleczenie swoich dolegliwości. Znajdują się tu również bazyliki i kościoły. Lourdes dzisiejsze oczywiście nie przypomina nam tamtego Lourdes z czasów świętej Bernadety, bo wtedy była to mała wioska, gdzieś tam zagubiona w górach. Ale właśnie w takiej wiosce zagubionej, daleko od świata, do której bardzo trudno dotrzeć, takiej właśnie wiosce Maryja wybiera sobie 14-letnią niewiastę, której się objawia. To jest bardzo znamienne, że Matka Boża do swoich objawień zazwyczaj wybiera dzieci. Bo nikt nie będzie mógł zarzucić, że wszystko to jest wymyślone. W takiej Francji, która była tak mocno nastawiona przeciwko Panu Bogu, przeciwko wszystkiemu, co stanowi religię, przyjście gdzieś do jakiejś uczonej niewiasty byłoby też od razu oskarżeniem, że wszystko wymyśliła, że wszystko sobie po prostu tak w głowie poukładała i dlatego niby to jest objawienie, a to właściwie nie jest objawienie. Tymczasem taka uboga dziewczyna, która nie ma żadnego wykształcenia, bo nie chodziła do żadnej szkoły, Była oczywiście przygotowywana do pierwszej komunii świętej, musiała więc poznawać katechizm, ale ani czytać, ani pisać nie umiała. Była po prostu z tak ubogiej rodziny, że nie stać było rodziców, aby jakiekolwiek dać dziewczynie wykształcenie. Nie dość tego, dziewczynka była bardzo schorowana, więc tym bardziej nie była okaz jakiejś rzeczywiście siły, tylko drobna, bardzo schorowana dziewczyna, której Matka Boża się objawia. Maryja więc przychodzi poprzez to, co świat by uważał za małe, nieistotne, margines gdzieś życia. Przychodzi do takiej właśnie osoby, by poprzez nią dać światu objawienie, że ona przekaże to światu orędzie, które Maryja chce przekazać. Chce, żeby ona tam, młoda dziewczyna, ukazała jej znak. Znak Maryi, która opiekuje się swoim narodem, opiekuje się zwłaszcza chorymi, biednymi, ubogimi. Maryja to chce przekazać poprzez właśnie nią. Zobaczmy, że w innych objawieniach maryjnych również są dzieci bardzo ubogie, jak w Fatimie, czy nawet tu w Polsce, w Gieczwałdzie. Dzieci po prostu ubogie, takie, które no, trudno posądzać o zmyślenie czegokolwiek. Zresztą w samej Bernadecie na początku nie chcą ludzie wierzyć, nawet rodzice nie chcą wierzyć, zakazują jej pójścia do groty. No bo jak tu uwierzyć młodej dziewczynie, że Matka Boża jej się tam objawia? Każdy w tym momencie podejrzewa, że coś ci się przyśniło. To ja mam jakieś tylko i wyłącznie zwidy. Tymczasem tu w Lourdes i w Fatimie jest wielkie niedowierzanie. Nie chcą ludzie wierzyć, że to Matka Boża się objawia. Chociaż od samego początku świętej Bernadecie będą towarzyszyli ludzie, którzy przez Boga pewno wybrani, przez Matkę Bożą przygotowani, będą ją wspomagać i modlitwą, ale także swoją obecnością. Będą tworzyć to środowisko, gdzie Maryja będzie mogła dokonać swojego orędzia, by ono mogło dotrzeć do innych ludzi. I tak jak w Fatimie, tak i w Lourdes ludzie zaczną powoli wierzyć Bernadecie i zaczną coraz większe być tłumy, aż do momentu, kiedy rzeczywiście będzie ich bardzo duża ilość. A przy tym Maryja będzie potwierdzała swoją obecność przez cuda, które będą się dokonywały. Przyjrzyjmy się więc, bracia i siostry, świętej Bernadecie. Skoro nam Kościół ją daje i daje w takim momencie, poświęcając jej cały rok, to znak dla nas. Tak jak wtedy ona była znakiem dla tej Francji pogubionej, Francji, której dominował kult człowieka, Francji, która Boga odrzucała, a jednak w takim właśnie momencie stała się Maryja znakiem dla nich. Czy Francja to wykorzystała? Jak wiemy, Portugalia rzeczywiście zmieniła bieg swojej historii. Państwo, które owładnęła masoneria, która miała swój rząd, prowadzała swoje prawa, w końcu musiała ustąpić pod wpływem objawień w Fatimie. W Lourdes takiego wielkiego sukcesu, w cudzysłowie, można powiedzieć, nie oglądamy. Ale czy te objawienia nie zatrzymały Francji przed całkowitym odejściem od Boga, przed wybraniem ateizmu, który by później szerzyła na cały świat? To, co się stanie potem w Rosji, która rzeczywiście, wybierając ateizm, będzie go szerzyła po całym świecie i będzie niszczyła ten świat przez tą ideologię. Czy ideologia dzisiejszych czasów nas nie zagubi? Dlatego tym bardziej chciejmy zrozumieć to, co Maryja chce nam powiedzieć przez to objawienie, przez świętą Bernadetę Subiru.